Odroczenie płatności podatków i składek ZUS, dopłaty do kredytów przewiduje m.in. pakiet osłonowy dla przedsiębiorców z branż poszkodowanych przez koronawirusa. Poinformowała wczoraj minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że epidemia może obniżyć wzrost PKB w tym roku o 0,5 punktu do nawet 1,3 punktu procentowego. Na początku tygodnia zostanie przedstawiony projekt specustawy z pomocą dla przedsiębiorców. Na ile złagodzi on ewentualne skutki koronawirusa dla naszej gospodarki? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś morska środa, ale również koronawirus ma wpływ i na gospodarkę morską. Dziś goście Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Marek Świeczkowski, klaster logistyczno-transportowy. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przesunięcie wejścia w życie nowych plików JPK, do tego odroczenie płatności podatków, składek ZUS, dopłaty do kredytów. To będzie przewidywał nowy proponowany pakiet pomocowy. Rząd zapowiada zniesienie obowiązku nakładania kar za niewywiązywanie się z umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Będą też propozycje dla firm zmuszonych do przestojów. Będą ułatwienia w split payment. Wcześniejsze zwroty VAT-u, ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany w schemacie pomocy publicznej, rozszerzenie jej dla małych i średnich firm oraz dla dużych firm. Firmy będą mogły również zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu. Ma być zniesiona też opłata prolongacyjna. No tutaj tak wstępnie wczoraj przedstawiciele rządu informowali, jak będzie mniej więcej wyglądał ten pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. No i właśnie Państwa zdaniem, na ile to złagodzi skutki wpływu koronawirusa na gospodarkę? I to pod każdym względem, nie tylko biorąc pod uwagę włoski charakter tego, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że taki scenariusz jak we Włoszech u nas się nie sprawdzi, no ale wszystko jest możliwe. Trzeba dmuchać na zimne i brać pod uwagę te najgorsze scenariusze, żeby być do nich przygotowanym.
Tak, szanowni, szanowni Państwo, myślę, że sytuacja jest niepokojąca, szczególnie dla przedsiębiorców, ponieważ spadki zamówień związane z epidemią koronawirusa dotykają nie tylko przedsiębiorców polskich, ale też szczególnie przedsiębiorców zagranicznych, z którymi Polska jako poważny kraj zajmujący się eksportem mają do czynienia. Muszę powiedzieć, że zaobserwowaliśmy odwoływanie pewnych imprez targowych, konferencji międzynarodowych. Jest to znaczny spadek aktywności przedsiębiorców, ale głównym powodem zaniepokojenia jest spadek zamówień. Myślę, że tutaj mamy do czynienia szczególnie w branży transportowej, logistycznej. Przedsiębiorcy skarżą się na nawet 20% obniżkę zamówień i przewozów, a wiemy, że transport jest krwiobiegiem gospodarki, ma wpływ, później pokazuje nam pewnego rodzaju tendencje. Co
z
będzie,
wyprzedzeniem nawet półrocznym,
z wyprzedzeniem,
prawda?
Więc jest niepokojące zjawiska zachodzące, no i przedsiębiorcy się niepokoją.
Znaczy ten transport, o którym mówimy, towarowy, to w tej sytuacji, jeżeli to jest 20-30%, tak się szacuje, tak, to jeszcze nie jest ten poziom, przy którym możemy mówić o zupełnej zapaści. Ale transport pasażerski, gdzie już się w tej chwili szacuje, że jest 90% spadek, no to już jest ogromny problem dla firm transportowych, bo to jakby trzeba oddzielić, czym innym jest ruch towarów, czy innym ruch pasażerski. Tutaj dotyczy to i to branży związanej z przewozem ludzi, nie tylko, bo tak się o tym cały czas mówi, że w ruchu międzynarodowym mamy problem z transportem, ale nie, za chwilę ten problem dotknie także ruchu wewnątrz kraju, bo wycofywane są wszelkie imprezy, spotkania. No jeżeli staną szkoły, to też nie będą gdzieś tam się przemieszczać. Na przykład, nie wiem, no, u mojej córki w szkole wczoraj miała się odbyć
wycieczka
do Malborka małym busem wynajętym i też zostało to odwołane. I tutaj nie mówimy tylko o problemie dużych firm transportowych. Wczoraj oglądałam jakiś program, w którym pan z wielkiej firmy transportowej, na której parkingu stoi 200 autokarów. I to jest oczywiście dla niego problem, ale także jest problem dla małych firm transportowych mających 1, 2, 3, 4 samochody, bo one nie mają zleceń. Co do ruchu towarowego, to ta sytuacja, ten spadek 20-30%, on też jest duży. Ale jeżeli rozmawiamy o chociażby tym transporcie towarów z Azji, tak, który no też już są, część kontenerowców jest odwołana, ale to jeszcze nie jest taki...
I wpływają mniejsze jednostki,
ale ten ruch towarowy na tej linii powoli wraca do normy, bo też pamiętajmy o tym, że fabryki w Chinach też już trochę ruszyły. Z tego, co rozmawiałam z firmą, która...
Widzę, Wuhan wróciło do pracy.
Firmą Adampol, która prowadzi z kolei przewóz towarów koleją, to oni już gdzieś z tydzień temu, jak rozmawiałam z nimi, twierdzili, że ten ruch towarowy, w sensie produkcja w Chinach ruszyła, mieli problem z transportem wewnątrz Chin między prowincjami. Ale tu też jakby rozmawiamy o zjawiskach, które się gdzieś tam rozkładają w czasie, tak? Bo na przykład taki kontenerowiec on płynie 30-40 dni. Też się przewiduje, że być może ten czas pomoże firmom transportowym w jakimś stopniu i że potem będzie boom za miesiąc, dwa i gdzieś tam te straty
w portach uda się nadrobić. O ile koronawirus się u nas nie rozwinie.
Dokładnie.
Bo cóż z tego, że płynie statek załadowany po brzegi, kiedy się może okazać, że nie będzie miał go kto wyładować tutaj.
Znaczy, jeszcze miesiąc temu, przyznam szczerze, nawet tutaj na antenie, jak rozmawialiśmy o zagrożeniu wynikającym z koronawirusa, ja też byłam taka dość sceptyczna co do tego, co z tego wyniknie i że nie będzie tak źle, bo chyba jak wszyscy mieliśmy takie poczucie, że to zostanie gdzieś tam w Azji, a nas to będziemy sobie oglądali w telewizji ewentualnie relacje.
A H1N1 udało się dosyć szybko w sumie opanować, prawda, zanim to tutaj do nas
dotarło. A tutaj nas zaskoczyło to, co się wydarzyło we Włoszech i dzisiaj mam takie poczucie, że właściwie chyba nie ma osoby, która taką z pełną pewnością, że to, co mówi, się ziści i spełni. Możemy powiedzieć, co jeszcze nam ten koronawirus przyniesie i jak to może wpłynąć na sytuację w Europie, bo to już teraz nie jest jakiś tam problem w Wuhan, tylko problem u nas w Europie.
Myślę, że mamy do czynienia z gospodarką globalną i my jesteśmy włączeni w te globalne łańcuchy dostaw, także jeżeli pojawiają się zawirowania w Chinach, to wiadomo, później przyjdzie do Europy, Stany Zjednoczone, a my jednak jesteśmy coraz bardziej związani z globalizacją i tą gospodarką, dlatego nasze firmy na pewno odczują to bardzo boleśnie. Dlatego ważne byłoby teraz reakcja rządu, dlatego ważne by były pewnego rodzaju zachęty, pewnego rodzaju ulgi dla przedsiębiorców, żeby ten kryzys został jak najmniej odczuwalny przez przedsiębiorców. Myślę, że tutaj wszystkim zależy. Widać, że pani minister Emilewicz zajmuje się tą sprawą. Widać, że nie tylko została wprowadzana ustawa, która pewnego rodzaju obowiązki od 8 marca nakłada na przedsiębiorców, ale jednak planowane są ulgi, planowane są rozwiązania. Ja myślę też, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie, może nazwać to kredyt klęskowe, jakieś takie rozwiązania, żeby można było uzyskać szybki kredyt albo pożyczkę. Myślę tutaj o Banku Gospodarstwa Krajowego, który być może będzie takich kredytów udzielał. Także...
Będzie. To już jest nawet powiedziane. Wczoraj pani minister mówiła, że będą gwarancje też udzielanych pożyczek do 80% i też tam jakieś dodatkowe propozycje, ale to na początku tygodnia zobaczymy.
Nam jako przedsiębiorcom bardzo zależy, żeby to było uproszczony tryb i tryb szybki. Firma nie ma czasu, żeby czekać wiele miesięcy, żeby wnioski zostały rozpatrywane. Także myślę, że tu powinno być sytuacja nadzwyczajna i nadzwyczajne środki zaradcze.
Miejmy nadzieję, że ta ustawa i te propozycje przejdą takim samym szybkim trybem, jak ta ustawa antywirusowa, koronawirusowa, tak o niej się mówi. Ma mam takie wrażenie, że właściwie po przyjęciu tej ustawy, kiedy zrobił się szum, bo tak naprawdę jakby się jej przyjrzeć, to wtedy się okazało, że była ta ustawa w jakimś stopniu jest być może zagrożeniem dla firm. Ja nie mówię tutaj, że do końca ich niezależności, ale nawet w kwestiach finansowych i kosztowych, bo tam się pojawił taki punkt a propos kwarantanny i wychodziło na to, że właściwie koszty tej kwarantanny poniosą pracodawcy, tak?
Ale też nie do końca. Już tu wczoraj uściślono, tak?
I ta dyskusja, całe szczęście, że od razu wszystkie środowiska gospodarcze ruszyły i jednym głosem powiedział, jak to widzą i jakie są, niesie to za sobą zagrożenia, że jakby zareagowano i pojawiły się teraz propozycje. Miejmy nadzieję, że te propozycje w tak szybkim tempie, jak tamta ustawa, wejdą w życie i będą funkcjonowały, bo zwykle, jak do tej pory rozmawialiśmy o jakichś kryzysach, to było, nie wiem, wielki rynek nieruchomości, wielki rynek ropy, a tutaj tak naprawdę to, co się dzieje, uderza w takie branże mocno wrażliwe, nie mające
i
tych silnych,
blisko
ludzi, nie mających tego takiego wsparcia, silnych nóg, różnych, prawda, form działalności, bo to uderzyło w branżę turystyczną, uderzyło w branżę inwentową, transportową też, o której wspominaliśmy.
Myślę, że wszystkie branże, bo przecież wszyscy jesteśmy pracodawcami, jesteśmy pracobiorcami. Powinna nastąpić, ja myślę, o pozytywach w tej sytuacji, którą mamy. Powinniśmy myśleć, że nastąpi jakaś konsolidacja, solidarność w tym sensie sektorowym i branżowym. Powinniśmy sobie pomagać. Sytuacja jest ciężka. Widać, że sektor przedsiębiorców nie uchyla się od odpowiedzialności, ale pewnie też i samorządy powinny w to się włączyć i praktycznie wszyscy
taka świadomość. Podatki lokalne wchodzą w grę przecież.
Czy od nieruchomości na przykład mogą być to formuły pomocy. No, myślę, że ludzie już w tej chwili i władza, ludzie są świadomi zagrożeń. No, wystarczy każdą rozgłośnie posłuchać. To mówimy o koronawirusie i mówimy, ale ja proponuję, żebyśmy się doszukiwali pozytywnych stron, być może jakichś takich rozwiązań pozytywnych.
No to tego. Szybki
nie
rozwój
tylko niepokoić
technologii, czy ten koronawirus spowoduje na przykład robotyzacji produkcji?
Na pewno mogą nastąpić takie procesy, ponieważ jeżeli ludzie przejdą do pracy zdalnej, będą pracowali więcej w domu, no takie procesy już zachodzą. Ja myślę, że być może to będzie pewnego rodzaju impuls do takich zachowań. Komunikacja, która jest kluczem do sprawnego działania. Myślę, że robotyzacja, autonomizacja pewnych jednostek. No tutaj mówimy też, jesteśmy w audycji morskiej, więc powiem, że te procesy zachodzą w sektorze jednostek pływających. Mamy przecież autonomiczne, mamy nowe jednostki napędowe. Ja myślę, że idziemy do przodu. No nie chciałbym, żeby zatrzymał nas w tej drodze do postępu innowacji koronawirus.
Może przyspieszyć
o robotyzacji, o internecie, prawda, o komunikacji jakiejś innej, a tak naprawdę, no co nas załatwiło, przepraszam za to słowo, turystyka i to, że jeździmy po świecie, że nas nosi, nie siedzimy u siebie, no to jest główny powód tego, że to się rozeszło.
Przeloty, szybkość komunikacyjna spowodowała błyskawiczność, rozprzestrzenienie się tego.
Ludzie mogą do siebie zadzwonić, ale ludzie wolą się odwiedzić, no i tak nie zmienimy żadnym
robotem. No i dobrze, i niech to zostanie, ale robotyzacja uchroni gospodarkę. Może ludzi nie uchroni.
Możemy się przełączyć na pracę zdalną, tak?
Oczywiście.
Ja podziwiam
poza tym
Chin,
robot nie zarazi się wirusem.
Tak. Nagle się okazało, że
Chiny sobie... I nie weźmie zwolnienia lekarskiego. O to chodzi.
Tak. Chiny sobie na przykład radzą z edukacją, tak? Tam można sobie zdalnie prowadzić lekcje, tak?
Aczkolwiek Australijczycy już to dawno odkryli.
U nas, że tak powiem, no raczej się tego nie da zrobić. No i w tej chwili chyba czekamy koło 10, tak? Ma być konferencja na temat tego, co ze szkoły. I podejrzewam, że fundujemy naszym dzieciom kolejny miesiąc wolnego. Przypominam, w tamtym roku też taki miesiąc był z powodu strajku nauczycieli. Więc i nie mamy wyjścia awaryjnego pod tytułem edukacja zdalna, bo szkoły w ogóle nie są do tego przygotowane.
No tak, ale zagrożenie być może jest tak duże i miejsce skupienia młodzieży, które gdzieś rozprzestrzenia wirusy.
A do końca wie pan co, nie jestem pewna, oczywiście jest to tylko moja opinia, może
błędna. Wiem, rodzice się boją, że dzieci wrażenie, wyjdą na miasto i będą tam się zarażać.
Dokładnie, dzieci wyjdą na miasto i rozniosą to, a tak do tej pory sobie siedziały w tych swoich skupiskach, gdzie umówmy się, wymieniały się nieraz tymi wirusami, bo u mojej córki w szkole z miesiąc temu pół szkoły chorowało. Ta choroba gdzieś tam przeszła i już jest spokój.
To chyba nie ma mądrych...
Gdyby faktycznie ludzie siedzieli w domach, to możemy mówić
wyjdzie niestety, powiem brutalnie, tak, w praniu, jak to będzie, tak, jakie będą skutki. Nie jesteśmy
w stanie
tego
przewidzieć.
Nie możemy tego ocenić nawet w tej chwili, bo nie ma jak.
Chodzi o samodyscyplinę, jeżeli faktycznie na kwarantannie, czy tak, po zamykanych placówkach, czy po tych apelach, żeby nie wychodzić, nie jeździć. Nawet tutaj do państwa przyjechałam tramwajem. Był tłum w tramwaju, ludzi starszych, młodych. Spora część to pewnie studenci Uniwersytetu Gdańskiego, którzy mają wolne od dzisiaj. No cóż, no to chodzi o odpowiedzialność. No.
A ja myślę, że studenci uniwersytetu pewnie odsypiali, tak rano by się nie wybierali nigdzie. Pewnie cali szczęśliwi, że mogą się wyspać porządnie. Ale kolejna rzecz, bo my mówimy o rozwiązaniach krajowych, tutaj są te jakieś wyprzedzające ruchy. Czego oczekujemy teraz od Unii Europejskiej? Bo to nie jest sprawa tylko Polski, to jest sprawa Włoch, to jest sprawa Francji, to jest sprawa Niemiec. Trzeba załatwić to kompleksowo. Co tutaj Unia może zrobić?
Mam takie wrażenie, że teraz jesteśmy w takim momencie, w którym Unia troszeczkę się nie do końca sprawdza, bo każdy się okopał i siedzi w swoim kraju i starają się państwa we własnym zakresie walczyć z tym problemem. Nie mam takiego poczucia, żeby prowadzono jakąś wspólną politykę w ramach całej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem.
No, Unia zawsze
pojawiły się niby
powolna
informacje o pieniądzach,
decyzji,
o środkach, o jakiejś pomocy, ale to wszystko jest takie dość mocno...
Pewnie Unia zadecyduje, zresztą pojawiły się takie oświadczenia Komisji Europejskiej, że będą prostsze procedury, zostaną pieniądze unijne w krajach, które nie wykorzystały swojej puli środków. Ale myślę, że tutaj poruszyliśmy bardzo ważną rzecz, ponieważ teraz Unia by przydała się, żeby przekazywać pewnego rodzaju dobre doświadczenia, dobre praktyki, które mają kraje, na przykład Włochy, prawda, albo Niemcy, którzy gdzieś już borykają się z koronawirusem,
koordynowanie wiedzy
na granicach.
Nie ma wspólnego głosu, tak? Nie ma kogoś, kto by przejął tą inicjatywę i jakby był jakimś takim koordynatorem w skali Unii Europejskiej, wymiany doświadczeń, informacji.
Myślę, że znowu nas ta sytuacja zaskoczyła. Tak. Nagle jesteśmy zaskoczeni, że wybucha epidemia, a przecież mogliśmy się uczyć na poprzednich, chociaż państwo pamiętają, że nas trochę jako Polskę te epidemie omijały. My byliśmy takim krajem, gdzie nie dotarła ptasia grypa, nie dotarł SARS. Teraz jesteśmy, powiem szczerze, i myślę, że będziemy takim krajem frontowym. Będziemy walczyć, jesteśmy dużym krajem. Myślę, że ta liczba zachorowań, która niestety wzrasta, będzie u nas duża globalnie. Dlatego myślę, że to będzie duży sprawdzian dla ekipy rządzącej, ale powiem też dla opozycji. Dlatego
dla obywateli.
A przede wszystkim dla obywateli.
Zachować odpowiedzialnie. Powiedzmy tego przypadku włoskiego, bo to jest taka nauczka, gdzie sami się przyznają dzisiaj, że unikali kwarantanny, łamali zasady, jeżeli jakby się nic nie stało, no i są konsekwencje, jakie są. Tak?
Czyli jednak trzeba się
wszystko
podporządkować.
Wszystko zależy od każdego obywatela z osobna.
Dla dobra ogółu. Także myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć sprawdzam dla społeczeństwa i może dla nas będzie to pewnego rodzaju impuls do tworzenia wspólnotowości, tego, czego nam brakuje, tych konfliktów, które nas podzieliły, szukając oczywiście tych pozytywnych stron, może to będzie impuls.
Polacy zwykle się jednoczą w sytuacjach trudnych, więc może to jest jakiś plus tego wszystkiego.
Szczęście w nieszczęść.
Tak, chociaż mówię, troszeczkę przeszkadza nam w tym wszystkim, niestety pogrąży to gospodarkę, no trochę takiej paniki i histerii.
Chociaż mówi się, że w tych najgorszych scenariuszach związanych związanych ze skutkami gospodarczymi, to i tak nasza gospodarka powinna mieć tam jeszcze dodatni wzrost PKB.
Nie Mówi się o 2%, bo dzisiaj rozmawiamy w sytuacji, tak jak mówię, miesiąc temu na tej antenie też rozmawialiśmy i wtedy było jeszcze tylko w Chinach, teraz miesiąc minął, mamy we Włoszech. Co będzie za miesiąc czy za 2 tygodnie? Naprawdę mam takie poczucie, nie jesteśmy w stanie w tej chwili tego
przewidzieć. Miejmy nadzieję, że audycja kolejna za miesiąc nie odbędzie się za pośrednictwem Skype'a, a będziemy tutaj wszyscy duszą i ciałem, cali i zdrowi. Dokładnie. Jeszcze wróćmy na moment do tego transportu pasażerskiego, rozpoczęły się kontrole sanitarne
Wczoraj się rozpoczęły. Szczerze mówiąc, są prowadzone, jak są prowadzone, bo myśmy byli obejrzeć, jak wygląda ta kontrola w Gdańsku. Ja wiem, że to był pierwszy dzień, więc jeszcze tam służby może były w jakiś sposób zaskoczone, ale no ten pomiar temperatury, to tak, umówmy się, no to jest dość dyskusyjne, czy to w czymś nam pomaga, czy nie. Jedyna dobra rzecz to są te karty pasażera, tak?
Czyli lokalizacyjne.
Wiedzieć, karty lokalizacyjne, żeby wiedzieć, kto gdzie jest, gdzie się przemieszcza, żeby być z nim w kontakcie, bo umówmy się, no są takie pociąg, autokar, czy nawet prom, to nie są takie, tam nie ma takiej skrupulatnej kontroli dokładnie, kto gdzie był, jak się nazywa i tak dalej. Jedyna wątpliwość, jaką mam, to też zwróciliśmy uwagę na to, że nikt nie weryfikuje tych kart. Tam pobór tych kart prowadzi Straż Graniczna i ludzie wpisują, co chcą i oddają te karty, a wiemy, że już się zdarzyły chyba 2 przypadki, że ktoś tam uciekł z kwarantanny, więc mam takie poczucie, że chyba jednak służby, takie jak Straż Graniczna, skoro mają takie prawo, mogłyby zerkać jeszcze do dowodu, czy faktycznie ta osoba wpisała to, co powinna. Wczoraj też zapytałam portu w Gdańsku i w Gdyni, jak to się odbije, to co się dzieje na ruchu wycieczkowców? Bo pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wycieczkowce...
Kolejny super wycieczkowiec w Gdyni.
Tak, choćby to była... Nie o tą trasę chodziło i w ogóle nikt by tam nie zahaczył o te trudne rejony, to poszła niestety w świat taka informacja, że jak wsiądziesz na wycieczkowiec, to możesz z niego nie wyjść. I potem może być problem, bo żaden port ci nie przyjmie. I taka zła sława gdzieś długo jeszcze pewnie będzie nad tym turystyczną częścią branży wisieć i no nie dostałam jeszcze odpowiedzi, czy ta siatka połączeń się jakoś zmienia, czy coś wypada. Zwykle gdzieś koło już w kwietniu na początku witaliśmy te pierwsze wycieczkowce z tymi turystami, więc no branża turystyczna, tak jak i transportowa, bardzo mocno odczuje.
A myślę, że branża turystyczna związana jest również z innymi sektorami.
Tak.
Natomiast ja powiem tutaj o jednej rzeczy. To, co jest najbardziej dla przedsiębiorców niekorzystne, czyli niepewność sytuacji, tak jak rozmawiamy. My zastanawiamy się, co będzie za tydzień, co będzie za miesiąc. To jest bardzo zła sytuacja, bo wtedy wiadomo, inwestorzy nie inwestują. Pojawiają się głosy, czy na pewno warto wchodzić w pewne działania, dlatego pewnie te takie nasze apele o to, żeby nie było paniki, są też ważne i żebyśmy nie wprowadzali niepotrzebnie takiego zamieszania. Ja jestem dobrej myśli. Myślę, że te pozytywne rzeczy, które wyciągniemy, być może nauczą nas na przyszłość, bo moim zdaniem ten wirus, z którym mam do czynienia, no, nie jest taki zjadliwy. No, nie jest to,
W wariancie chińskim to nie wyglądało źle, ale przyznam szczerze, że te statystyki, jeżeli chodzi o Włochy, już są takie dużo bardziej niepokojące i zatrważające. A co będzie, jak się rozejdzie
Włosi
dalej?
Nie mają systemu rozpoznawania twarzy jak Chińczycy. Tam krótka piłka i wiadomo, kto wyszedł z domu.
Ja bym nie przesadzała z tym, że Chin nie współpracują i że nie informują w tej chwili, jaki jest stan rzeczywisty. Tu takich teorii...
Nie, mi chodzi o to, że oni trzymają w szachu swoich obywateli. Mm-hmm. Tam po prostu każdy wie, że nie może wyjść, bo szybko będzie namierzony.
Sygnały są optymistyczne z Chin, natomiast pytanie, czy one są rzeczywiście prawdziwe? Czy te sygnały optymistyczne nie są tylko dlatego, żebyśmy my się uspokoili?
Patrząc na te publikacje, na te informacje, z którymi się oni dzielą, tak? Bo te wszystkie spostrzeżenia typu, że to nie na metr, tylko 4,5 metra się przedostaje ten wirus, że
trochę
minut,
dłużej sobie leżakuje.
Dokładnie, to wiemy od tak naprawdę od naukowców, od lekarzy z Chin, tak?
Ale powinniśmy czekać może też
nic, bo tam jest totalna zapaść.
Na szczepionkę, tak? Bo myślę, że szczepionka też by w pewnym sensie pomogła i uspokoiła sytuację, prawda? Wiemy, że mamy gdzieś tam środki zaradcze, także to taki przebłysk nadziei gdzieś na
sytuacji,
na
znaczy no, to, co się dzieje, jakby możemy sobie tutaj zaklinać rzeczywistość i się śmiać z ludzi, którzy robią zapasy, czy ludzi, którzy na wszelki wypadek, nie wiem, odwołają jakiś wyjazd, który mają mieć za pół roku i tak dalej, ale coś takiego w ludziach jest, jakby, że tego się nie da powstrzymać. No nie wiem, wczoraj chyba firma Nielsen opublikowała takie już bardziej analityczne, rzeczywiste wyniki i nagle się okazało, że w ostatnim tygodniu lutego wzrosła sprzedaż produktów sypkich plus higienicznych o 17%. Ryżu o 90 chyba 5, o ile pamiętam.
Czyli jednak gospodarczo wyczyszczenie zapasów, które zalegały magazyny, to jest efekt pozytywny. Ja myślę, że to
tylko
też trzeba podkreślać.
Później, jak to będzie gwałtowny spadek
sprzedaży.
A może jednak będziemy nadal kupowali więcej i napędzali rynek wewnętrzny.
Mieliśmy jeszcze o cenach ropy porozmawiać. Zostawiam ten temat na kolejne spotkania. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Marek Świeczkowski, klaster logistyczno-transportowy. Kasia Piekło program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.